Kochani braterstwo, chciałbym Was przywitać słowami naszego Zbawiciela, pokój Wam. Miło nam przebywać znowu wśród Was, braterstwo. Są takie miejsca konwencji, miejsca spotkań, które często odwiedzamy. Są takie miejsca, które są miłe naszemu sercu. Mamy pewne wspomnienia, mamy pewne refleksje i myślę, że takim miłym, serdecznym miejscem jest właśnie to miejsce, na którym się znajdujemy w Ciemnosyje. Zanim zaglądniemy do dobrego Słowa Bożego, przyjmijcie serdeczne, braterskie pozdrowienia od zboru w Krakowie. Widzę tu kilka osób z tego naszego zboru krakowskiego, a także od osobiste pozdrowienia od mojej mamusi, siostry Urszuli Czechanek, która w zeszłym roku była tutaj na tym miejscu, ale w tym roku jakoś Pan Bóg inaczej rządzi, nie pozostała w domu. Kochani braterstwo, tak coś trzeba powiedzieć na początek. Na dobry początek i rozważania nasze nazwiemy sobie spotkanie u stóp. I z pewnością już wiecie, o czym będziemy rozmawiali. Było takie zdarzenie zapisane przez Ewangelistę świętego Jana i było takie miejsce zwane studnią Jakubową, po jednej stronie Samarytanka, a po drugiej stronie Pan Jezus. I tak bardzo chciałbym, aby dzisiejszy, jutrzejszy dzień był takim spotkaniem u studni. Bo jak pięknie Pan Jezus powiedział, gdybyś znała ten dar i ten, którego do Ciebie mówi, dałby Ci pić, a ta woda żywa w Tobie stałaby się studnią wody wytryskującej ku żywotowi. Niech to miejsce będzie właśnie taką studnią. Bo gdybym Was, braterstwo, zapytał, w jakim celu przyjechaliście tutaj, może wielu z Was odpowiedziałoby, bo czujemy pragnienie. Chcemy, aby ktoś zaspokoił nasze pragnienie. I myślę, że tym, który zaspokoił pragnienie Samarytanki i tym, który zaspokoił pragnienie wielu ludzi i tym, który zaspokoi nasze pragnienie w ciągu tych ludzi, będzie właśnie Pan Jezus. Samarytanka, to zwolenniczka pozyskana po dłuższej rozmowie w pobliżu miasta Sychar, tak powiem, nazywało się to miasto za czasów Pana Jezusa. To starożytne Sychem u studni Jakubowej. Sychem, a dzisiejsze Nablus, to miasto Hamora, przywódcy Hebejczyków, za czasów przybycia Jakuba do Kanaanu. Później to miasto należało do pokolenia Manasesa. W dolinie między górami Ebal i Gerazim, 55 km na północ od Jerozolimy i 10 km na południe od Samarii. Zbliżajmy się pomału do tej studni. Idąc od strony południowej Jerozolimy, możemy zobaczyć górę Ebal, możemy zobaczyć górę Gerazim, na północ miasto Samarię, w środku miasto Sychem, A obok na polu koło miasta Sychem miejsce spotkania Pana Jezusa z Samarytanką, studnia Jakubowa. Na górze Ebal miał powstać ołtarz Panu, gdy tylko przeszli przez Jordan. I naród izraelski wchodził do ziemi obiecanej po przekroczeniu Jordanu. Tam właśnie, na górze Ebal, miał powstać ołtarz Panu. I gdy otworzymy sobie 5 Księgę Mojżeszową, 27 rozdział, wersety 4 i 5, znajdziemy tam takie słowa. Gdy przejdziecie Jordan, pozostawicie te kamienie, jak ja wam dziś nakazuję, na górze Ebal i wapnem je powielicie. I wystawicie tam ołtarz ku czci Pana Boga swego, ołtarz z kamieni, których nie obrabiało żelazo. Góra Ebal, pamiętacie, braterstwo, jak była nazywana? Górą? Góra Gerazim, górą Błogosławień. Ten sam rozdział, 27, werset 13. Na górze Ebal staną, by przeklinać Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan i Neftali. A werset poprzedni, gdy przekroczycie Jordan, staną na górze Gerazim, aby błogosławić lud. Symeon, Lewi, Juda, Isachar, Józef i Benjamin. Dwie góry stojące naprzeciwko siebie, jedna góra Ebal przekleństw, druga błogosławieństw Gerazim. Ale nie po to, aby przeklinać lud, ale aby, choćby zacytować słowa 15 wersetu, przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub znanego metalu, rzecz obrzydliwą dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powiedział: to cześć należała się jedynie Panu Bogu Wszechmogącemu. I gdybyśmy chcieli dokładnie zlokalizować to miejsce, ową studnię Jakubową, to idąc wprost za przekazem ewangelicznym, za tym, co powie ewangelista święty Jan w 4 rozdziale, że było to miejsce, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. I idąc właśnie tym tropem, można zaglądnąć do Księgi pierwszej Mojżeszowej, 48 rozdziału, wersetu 22. Ja zaś daję tobie o jedną więcej niż tym braciom wyżynę, którą sam zdobyłem na Amorytach mieczem i łukiem. Jedne tłumaczenia z Biblii mówią pole, inne część, jeszcze inne tłumaczenia mówią wyżynę. Znaczy to słowo dosłownie ramię, hebrajskie słowo szekem, które może oznaczać również sycha. Ale są również inne wskazania, że na polu w pobliżu sychem była studnia Jakubowa. I może ktoś z was zapyta, braterstwo, czy to miejsce miało jakąś historię? Myślę, że tak. Ta studnia Jakubowa miała swoją historię. I myślę, że Pan Jezus nie bez przyczyny stanął i spotkał się właśnie w tym miejscu, aby jako Żyd głosić Ewangelię. Samarytanie. Powiem, jak będziemy za niedługo czytać 4 rozdział Ewangelii świętego Jana, powie Pan Jezus, że zbawienie wzięło początek od Żydów. I tak Pan Jezus rozpoczyna głoszenie Ewangelii, cudownej Ewangelii Samarytanki.
to pole, na którym wykopał Jakub studnię swoją. Księga jeszcze pierwszej Księgi Mojżeszowej, 33 rozdziału, 18-19 wersz. Wreszcie Jakub, po powrocie z Paddan Aram, dotarł szczęśliwie do Sychem w Kanaanie. Obrawszy sobie miejsce w pobliżu tego miasta, nabył od synów Hamora, ojca Sychema, za 100 kesitów kawał pola, na którym rozbił namioty. Tam też ustawił ołtarz i nazwał go El, Bóg Izraela. I druga wzmianka, która się nam kojarzy z polem obok miasta Sychem. Pamiętacie, braterstwo? Tam spoczęły kości tego, kości Józefowe. To Księga Jozłego, rozdział 24, werset 32. A kości Józefa, które synowie Izraela zabrali ze sobą z Egiptu, pochowano w Sychem na części pola kupionego od Jakuba, od synów Hemora, ojca Sychema, za sumę 100 kesitów. I stało się ono własnością synów Józefa. To nie przypadkowe miejsce, które wybrał Pan Jezus. W tym miejscu wiele wydarzeń miało swoje miejsce. To miejsce Jakuba, to miejsce pochówku kości Józefowych. Aż w końcu przychodzi do tego miejsca ten, który jest jakby drugim Jakubem, który rozpoczyna jakby inną historię. Nie tamtego Jakuba Izraela starożytnego, ale historię nowego Izraela. I na tym miejscu rozpoczyna się piękna rozmowa Pana Jezusa z Samarytanem. Pan Jezus podróżuje wtedy z Jerozolimy do Galilei poprzez Samarię. Apostoł Święty Jan, gdy opisuje te wydarzenia, najpierw opisuje rozmowę Pana Jezusa ze sceptycznym Nikodemem. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 3. A później, jakby na zasadzie kontrastu, rozmowę z Samarytanką. Na zasadzie kontrastu, bowiem wiemy, że Żydzi gardzili Samarytanami, a Pan Jezus nie. Na początku swojej misji Pan Jezus zakazuje uczniom swoim iść do pogan, do Samarytan, później już nie. Ewangelia Świętego Mateusza, pamiętamy te słowa znane, rozdział 10, wersety 5 i 6. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazanie. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Ale Pan Jezus później niesie jako pierwszy posłanie do Samarytan. Rozpoczyna się ono właśnie rozmową wszystkich. W jego ślad podąża Filip. Dzieje apostolskie, rozdział 8, od wersetu 4. Gdy następowało prześladowanie Kościoła Jerozolimskiego, uczniowie rozproszyli się. Gdzie poszedł Filip? Właśnie do Samarii. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, werset 4. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze Słowo Boże. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Czy tłumy słuchały? Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem sług Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Bo taki jest sens głoszenia Ewangelii. Żeby nie było smutku, żeby nie było łez, żeby zapanowała radość. Bo Ewangelia to jest co? Wesoła nowina, nie smutna. Wesoła nowina. Ślad za Filipem, kto podąża również w kierunku Samarii. Od wersetu 14 tego samego rozdziału. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej kogo? Piotra i Jana. To już apostołowie. Którzy przyszli, modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił, byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc kładli apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kochani braterstwo, jak to jest, że ci odsunięci na bok przyjmują z radością, a ci, którzy powinni przyjąć, jako wszędzie. Pan Jezus głosi nowy sposób chwalenia Pana Boga. W duchu i w prawdzie. Dawniej obowiązywał zakon, przykazania, wszystkie rytuały, cały ciąg ceremonialny. Pan Jezus przychodzi, odmienia ten rzecz. Bo prawdziwi chwalcy będą chwalić Pana Boga jak? W duchu i w prawdzie. Zauważmy, dlatego, gdy będziemy czytać historię z Samarytanką, rosnącą gradację określeń, jakie kolejno otrzymuje Pan Jezus w miarę rozwoju dialogu i kolejnych wydarzeń, które wciągają nowe postacie. Ty? Pan? Większy od ojca naszego Jakuba? Prorok? Mesjas? A w końcu Zbawiciel Świata. Otwórzmy sobie Ewangelię Świętego Jana, rozdział 2. A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeję i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba, studnia mówią inne przekłady. Jezus zmęczony drogą siedział sobie wszystkich. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Rzekł do niej Jezus, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, abym ci dała się napić. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. I Jezus odpowiedział jej na to, bo gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto mówi, daj mi pić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba? I on sam z niej pił i synowie jego i jego bydło. W odpowiedzi na to rzekł Jezus do niej. Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wytryskującym ku żywotowi wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie pragnęła i przychodziła tutaj przed. A on jej odpowiedział. Zawołaj swego męża i wróć. Kobieta odrzekła mu na to. Rzekł do niej Jezus. Dobrze powiedziałem, że mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, które należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, kobieta, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina. Nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus. Jestem nim ja, który stoję gdybyśmy zaczęli analizę tych słów, braterstwo, to możemy z całą pewnością powiedzieć, że to był dialog niezrozumienia. Niezrozumienia słów Pana Jezusa przez Samarytan. Pan Jezus ukazuje jednak taką właśnie drogą różne prawdy, podczas gdy osoby, z którymi rozmawia, nie rozumieją jego słów. Znamy jeszcze inne rozmowy tego typu, że Pan Jezus mówi coś, a rozmówcy nie rozumieją. Pamiętamy historię z Łazarzem, Ewangelia Świętego Jana, rozdział 11. Werset 12. Łazarz, przyjaciel wasz, co zrobił? I zasnął. Lecz idę go obudzić. Jak zareagowali uczniowie? Panie, jeśli zasnął, to wyzdrowieje. Obudzi się, wstanie, Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie, Łazarz umarł. Kolejny przykład rozmowy niezrozumienia. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 14, wersety od 8 do 11. To wtedy, gdy Filip rozmawia z Panem Jezusem. Rzekł do niego Filip, Panie, co? Pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Powiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze ty mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeśli zaś nie wierzycie, przynajmniej ze względu na same dzieła wierzcie. I jeszcze trzecia rozmowa. Również rozmowa niezrozumienia. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 16. Gdy Pan Jezus mówi o kwasie faryzeuszy. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 16, od wersetu 5. Przeprowadzając się na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wziąć ze sobą chleba. Jezus rzekł do nich: uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą, mówiąc: co? Nie zabraliśmy chleba. Jezus, poznawszy to, że ludzie małej wiary, czemu rozprawiacie między sobą o tym, że nie zabraliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie onych 5 bochenków i 1000 i ilu zebraliście koszy? Ani onych 7 chlebów na 4000, a ile zebraliście koszu? Jak to nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów? Wówczas dopiero pojęli, że mówił o wystrzeganiu się kwasu nie chlebowego, lecz nauki faryzeuszów, saduceuszów. I podobnie zupełnie braterstwo przebiega rozmowa z Samarytanką. Pan Jezus mówi o jednym, a ona mówi ciągle swoich tych najbliższych potrzebach. Jest samopołudnie. 6 godzina dnia. Zmęczenie Pana Jezusa jest całkiem zrozumiałe. Dlaczego jednak Samarytanka wybiera się na czerpanie wody tak niedogodną porę dnia? Może nie chciała spotkać innych kobiet, które miały wyrobioną, niekorzystną opinię o jej życiu. Dla nas prośba Pana Jezusa jest zrozumiała. Daj mi pić, bo był spragniony. Dla Samarytanki ta prośba jest pić. Znała stosunek Żydów do Samarytan. Talmud mówił nawet o zakazie używania naczyń samarytańskich. Pan Jezus, mało tego, nie obawia się również dwuznaczności sytuacji. On rozmawia z samotną kobietą. Za to uczniowie kiwają. To werset 27. Przecież braterstwo, gdy pamiętamy historię ze Starego Testamentu, Elizer mówił przy studni do pięknej Rebeki. Sąd dał mi, ale mówił to w zupełnie innym celu, w bardzo określonym celu. Pan Jezus nie zdał, że dziwią się uczniowie, że jako Żyd rozmawia, jako nauczyciel rozmawia z samotną kobietą, co było nie bardzo mile widziane, nie zważa na historię innych wydarzeń przy studii, jakoś ty, będąc Żydem, mnie, Samarytankę, prosisz, daj mi pić? Gdybyś znała ten dar Boży i tego, który do ciebie mówi, zawsze byś pragnęła. Nie z ziemi dar, nie ta woda ze studni, lecz dar z nieba, woda prawdy. Nie trudno się domyślić, dlaczego nie prosi. Ponieważ dotąd faktycznie nie znasz daru ani dawcy, który z tobą rozmawia. Gotowość udzielenia jej daru wody żywej rozumie nadal tylko w płaszczyźnie jej potrzeb życiowych. Panie, daj, abym nie musiała więcej czerpać, przychodzić tutaj. Nie wyobraża sobie, aby nieznany Żyd był większy od Jakuba, dawcy tej studni. Pan Jezus z kolei wyjaśnia, że obiecana woda żywa stanie się dla przyjmującego ten dar studnią wody wypryskującej ku żywotowi. Jakże dziwne, niezrozumiałe słowa. Gdy te słowa jeszcze śpią w jej umyśle, Pan Jezus mówi co? I zawołaj na to. I te słowa Pana Jezusa przygotowują wyraźniejsze objawienie. Mianowicie, kim jest On sam? Nie mam. Taka szczera odpowiedź pozwala Panu Jezusowi ujawnić koleje jej życia aż do aktualnej, niechwalebnej jej sytuacji jako konkubiny. Modne dzisiaj braterstwo życie z partnerem bez ślubu, jak widać, nie jest pomysłem naszych czasów. Mówiąc o jej sytuacji, Pan Jezus ujawnia swoją nadludzką wiedzę. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. To kolejny tytuł, który nadaje Panu Jezusowi niewiasta. Pan Jezus w jej oczach nie jest już zwykłym Żydem, nie jest Panem, nie jest większym od Jakuba, jest już prorokiem. Zadaje Panu Jezusowi pytanie o właściwym miejscu chwalenia Pana Boga. Czy jest nim Góra Gerazim, czy Syjon? Może pokazała ręką widoczne na horyzoncie ruiny świątyni zburzonej w 128 roku przed naszą erą przez króla Jana Hirkana, na której budowę Samarytanie uzyskali pozwolenie jeszcze od Aleksandra Wielkiego, jak podaje Józef Klawisz. To tam czcili Pana Boga. Tam Samarytanie czcili Pana Boga. To zburzenie owej świątyni przez żydowskiego króla stało się jednym z powodów nienawiści Samarytan do Żydów. Co Pan Jezus odpowiada? Ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie chwalili Ojca. Biorąc początek od Żydów jako ludu wybranego, dzieło zbawienia rozciągnie się na cały świat. Początek jest od Żydów. I czy nam się to podoba, braterstwo, czy nie? Tak jest. Tak jest. Ojciec, to znaczy Pan Bóg, szuka takich, którzy chwaliliby Go na nowy sposób, w duchu i prawdzie. Jakim duchu? Duchu świętym. W jakiej prawdzie? W nowej Ewangelii, w Słowie Pana Boga. W Duchu Świętym, Ewangelia Świętego Jana, rozdział 14, werset 16. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca o innego Pocieszyciela i da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzą, ani go znają. Tu Pan Jezus owego ducha nazywa duchem prawdy. Ale kilka wersetów dalej werset 17 i później werset 26 tak mówi. A pocieszyciel to Duch Święty, już ewidentnie stwierdza Pan Jezus, którego Ojciec pośle w imieniu moim, co zrobi, braterstwo? Dwie rzeczy zrobi, pamiętamy? On was wszystkiego nauczy, raz, i co jeszcze zrobi? I przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Gdybyśmy szukali wersetu, na czym polega działalność Ducha Świętego, możemy powiedzieć, on nauczy was wszystkiego, a jednocześnie przypomni wam wszystko to, co powiedziałem. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 16, werset 13. Gdy zaś przyjdzie on, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. On nie będzie mówił o sobie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Jeszcze coś więcej. Nie tylko nauczenie, nie tylko przypomnienie, ale objawi wam rzeczy przyszłe. To w duchu. A w prawdzie? Pamiętamy, kapłańską modlitwę Pana Jezusa. Ojcze, Kościół idzie w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Gdybyśmy kiedyś poszukiwali definicji słowa prawda, to możemy sobie otworzyć Ewangelię Jana, rozdział 17. Słowo Twoje jest prawdą. Kiedy to chwalenie w duchu i w prawdzie rozpoczęło się, braterze? Jak myślicie? Czy jeszcze za czasów życia Pana Jezusa? Tak. Myślę, że od zesłania Ducha Świętego. Jak byśmy to mogli udowodnić? Ewangelia Świętego Jana, rozdział 7. I myślę, że to jest swego rodzaju doktryna. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 7, wersety od 37 do 9. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i co? Pije. To jakby na inny sposób przełożona rozmowa z Samarytanką. Kto jest spragniony i wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Mieli. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Po śmierci Pana Jezusa, po Jego niebowstąpieniu, na dzień 50 został zesłany Duch Święty i z tym momentem rozpoczęło się prawdziwe chwalenie Pana Boga w duchu i w prawdzie. Nie wiem, czy przyjdzie Mesjasz, którego zowią Chrystusem. Jam jest ten, który z Tobą mówi. To rzadkie wyznanie Pana Jezusa na pewno wywarło na niej ogromne wrażenie. Zwykle jak przychodzili różni ludzie po uzdrowieniu, po cudach, to Pan Jezus mówił: nie mówcie nikomu. Idź, pokaż się kapłanowi, ale nie mów nikomu. Tu Pan Jezus jakże jawnie i otwarcie mówi: ja jestem Mesjasz, którego oczekuję. I wróćmy znowu do 4 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, aby przeczytać już na krótko drugą część tej historii. Od wersetu 27. Na to przyszli jego uczniowie Zdziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chce lub czego, dlaczego z nią rozmawia. Kobieta zaś zostawiła swój dzban. I tu jest rzecz ciekawa, braterska. Tu następuje w końcu reakcja na słowa Pana Jezusa. Zostawiła swój dzban, odeszła do miasta, mówiła ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, rabbi, jedz. On im powiedział, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą, czy mógł ktoś przynieść coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest co? Również werset bardzo godny zapamiętania. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. To był pokarm dla Pana Jezusa. Czyż mi mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa, oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Widzisz, otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak gdyż świetla cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, drugi zbiera. Ja was posłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy weszliście ich pracę. Wielu Samarytan z onego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu onej kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniłem. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam jeszcze 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że on jest prawdziwy zbawicielem. Krótka wymiana pytań z uczniami. I znowu rozmowa niezrozumiana. Gotowi są przypuszczać, że ktoś inny zaspokoi głód fizyczny Pana Jezusa. Jak pokarm fizyczny jest niezbędny do życia organizmu, tak dla Pana Jezusa jest konieczne pełnienie woli Ojca. To podtrzymuje Jego siły. Takim pokarmem był ów owocny dialog, przynajmniej częściowo pozyskujący zagubioną Samarytankę. Ona, zagubiona, zatroskana, może nie lubiana przez innych, poczuciem własnego serca. Był taki, przyszedł Pan. Przychodził też do innych. Do tak zwanych prawowiernych. Ale oni nie wszyscy. Ona słucha. Ona na tyle, ile potrafi, rozmawia. Na początku niewiele rozumie. Czasem coraz więcej. Wspaniale rozwija się jej wnętrze w miarę rozwoju rozmowy. Później zostawia swoje wiadro na wodę. Biegnie do miasta. Idzie do miasta zafascynowana, rozbudzona, pełna siły, entuzjazmu. Pójdźcie, oglądajcie, ponieważ powiedział mi wszystko to, co ja w życiu dokonałam. On nieznajomy. I już braterstwo nie wstydzi się swojego niechlubnego życia, jakby zarzuca to, otwiera się nowa karta w historii jej życia. Nowa, czysta karta. Czyż to nie jest Chrystus? Pójdźcie, oglądajcie. Czyż to nie jest Mesjasz? Myślę, braterstwo, że uwierzyła. Uwierzyli Samarytanie, przyszli do Pana Jezusa. Musiała być bardzo przekonująca. Popatrzmy na jej wnętrze. To lekcja dla nas. czyż nie rzeczywiście tak powinno być, żeby to przyjęte słowo prawdy pozostawiło w nas ogromny ślad? Jak powie apostoł święty Paweł w liście do Filipian, nie smutek, nie znużenie, nie zasypianie. Ta Ewangelia coś powinna w nas uczynić. Radość. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powiadam, radujcie się. Cokolwiek prawdziwego, cokolwiek godnego, cokolwiek sprawiedliwego, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jakaś cnota i czynem chwalebnym, to bierzcie pod uwagę. Ewangelia jest radością, jest uśmiechem, jest czymś nowym, jest nadzieją na przyszłość. Taka powinna być również reakcja nasza. A jakimi my naprawdę jesteśmy? Czy woda, prawda, stała się w nas studnią wody wypryskującej ku żywotowi? Czy rzeczywiście chwalimy i czcimy Pana Boga w duchu i w prawdzie? Co dla nas jest pokarmem? Czy to samo, czy taki sam pokarm, jaki był dla Pana Jezusa? Czy zdajemy sobie sprawę, jak wielkiej łaski dostąpiliśmy? Dziś nie możemy usłużyć samemu Panu Jezusowi. Jak Samarytanka, która pewnie i naczerpała wody i napoiła Pana Jezusa. Ale możemy służyć jednym drugim. Choćby temu najmniejszemu. A będziemy mieli też. Korzystajmy, braterstwo, z każdej okazji, która nam się w życiu nadarza. Głośmy jak Pan Jezus. Choćby nie rozumieli, ale jednak te prawdy są słyszane, a później zrozumiane dzięki działalności Ducha Świętego. Ta historia powoli zbliża się do końca. Pan Jezus, mówiąc, pola się dzielą na żniwo, otwiera przed uczniami dalszy ciąg ich pracy. Apostołowie winni z całą pokorą uważać się jedynie za kontynuatorów dzieła rozpoczętego przez innych, przez proroków, a dopełnionego przez samego Pana Jezusa w myśl boskiego programu. Jeden ciekawy werset 28, który przeczytaliśmy. Uczniowie, mówi Pan Jezus, wy apostołowie jesteście kliwiarzami. To byli ludzie. W nieistocie bywają. Może na podobny sposób powinniśmy spojrzeć, gdy patrzymy na przypowieść o pszenicy i konkolu, gdzie Pan Jezus mówi o aniołach. Anioł to posłanie. Kliwiarzami wieku żydowskiego byli ludzie, byli apostołowie, a nieistocie bywają. I na koniec jeszcze raz Samarytanka. Jak mówi do innych Samarytan, jak argumentuje, jak krok po kroku wzrastał Samarytan, Sychar i wiara w Jezusa jako Mesjasza. Świadectwo jej wystarcza im jeszcze do pełnej wiary wyrażonej tu rzadkim tytułem Zbawiciel Świata. Przez osobisty kontakt z Panem Jezusem osiągnęli oni już wtedy możliwość dostępu do pełnej wiary w Niego. Oni, Samarytanie, prawie poganie. To lekcja otwarcia się Pana Jezusa dla pogan. A więc wszyscy, którzy szukają po omacku. Bratersko, jest taki werset. W Dziejach Apostolskich, rozdział 17, werset 27. Aby szukali Boga, może dotkną Go i znajdą niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. Piękne słowa. Aby szukali Boga, może dotkną Go i znajdą niejako po omacku, bo w rzeczywistości on jest niedaleko od każdego z nas. Osobista cierpliwość Pana Jezusa, gotowość służenia człowiekowi, pomimo zmęczenia fizycznego, później całe piękno Jego słów, skala wartości, oto cechy do zapamiętania. I jeszcze ostatnia, końcowa wzmianka o pogłębieniu u Samarytan motywacji, gdy oświadczają niewieście, dlaczego ostatecznie uwierzyli. Werset 42, 4 rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Wierzymy już nie dzięki swemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwy jest Zbawicielem świata. Jakiś czas temu tylko wierzyli, dlatego że ona im mówiła. Teraz następuje przemiana już nie tylko w Samarytance, nastąpiła przemiana i u tych Samarytan, którzy słyszeli. Żeby uwierzyć w braterstwo, nie wystarcza same świadectwo innych, lecz niezbędna jest oparta na przekonaniu osobista zgoda na boską prawdę. Powiem jeszcze raz. Żeby uwierzyć, nie wystarcza same świadectwo innych, lecz niezbędna jest oparta na przekonaniu osobista zgoda na boską prawdę. Kochani braterstwo, powoli kończymy nasze rozważania. Ale pamiętajmy, że Pan ciągle czekał studni. Może z jednymi z nas już się spotkał. Może w wielu z nas Jego słowa, woda życia, stała się w nas studnią wody wytryskującej ku żywotowi. A może w wielu z was, jeszcze tutaj siedzących, może dzisiaj nastąpi piękny moment, że Pan Bóg w swojej łaskawości może pociągnąć któregoś z was, aby u studni spotkać się z Jego Synem, Panem Jezusem. Aby słowa wykonały swoją reakcję, tak jak wykonały u Samarytanki, jak wykonały u Samarytan. Aby choćby jeszcze dziś, gdy głos Jego usłyszymy, może zapełnią się te pierwsze łaski. Może przemiana nastąpi, póki się dzień nazywa. A rozmowa z Panem Jezusem to tak jak słowa pieśni. Nim łask przecudnych stroje fontanną bijącym. I oby tak zawsze było w naszym poświęconym życiu. Żeby słowa wypowiadane przy studni, naszej studni, naszym osobistym spotkaniu z Panem Jezusem wywierały ogromne wrażenie. Żeby stawały się i były zawsze w nas studnią wody wypryskującej ku żywotowi wiecznemu.